Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, środa, godzina 10. Zapraszam na magazyn TSW na antenie Weszło FM. Kamil Kania, kłaniam się nisko. W studiu witam moich gości. Andrzej Iwan, piłkarz Wisły Kraków w latach 1976-1985, a obecnie ekspert Weszło FM. Dzień dobry.
Prawie nie mu, bo to tak dawno było. Witam serdecznie.
I Grzegorz Wójtowicz, krakowski korespondent Polskiej Agencji Prasowej. Również witam serdecznie.
Dzień dobry.
W poniedziałek Wisła wygrała bardzo ważne spotkanie ze Śląskiem Wrocław, ale zanim przejdziemy sobie do tego meczu, zajmiemy się oświadczeniem opublikowanym na oficjalnej stronie klubu wczoraj o tym, że klub, tu cytat, jest gotowy do sprzedaży. No, taki termin zaskakujący.
No trochę zaskakujący, tak dzień po meczu. W sumie nikt się chyba tego nie spodziewał. Jednak no, jest to jakiś taki krok, który porządkuje sprawy właścicielskie Wisły S.A., które były dość zagmatwane dla przeciętnego odbiorcy, a jak się okazuje także dla potencjalnych inwestorów, bo jest Towarzystwo Sportowe Wisła, jest właścicielem Wisły S.A., jednak formalnie władzy tam praktycznie nie sprawuje i nie ma żadnego wpływu na to, co tam się dzieje. A w tej chwili no, sprawa jest jasna, że sprzedażą udziałów zajmie się trzech ludzi, którzy zainwestowało jakieś pieniądze swoje w tą spółkę, czyli Tomasz Jarzdziński, Jarosław Królewski, no i Jakub Błaszczykowski. Oni są upoważnieni do prowadzenia rozmów i w zasadzie oni zadecydują o tym, kto Wisłę ewentualnie kupi, a Towarzystwo Sportowe jakby nie ma w tej sprawie już nic do powiedzenia.
No wiadomo, że musi sprzedać klub, kiedy ci panowie wezwą do tego Towarzystwo Sportowe. To była formalność, ale załatwiono także sprawę długu, jaki spółka piłkarska miała u Towarzystwa Sportowego. Sądzicie panowie, że można spodziewać się sprzedaży klubu w najbliższych tygodniach?
Ja właśnie myślę, że ten termin, przynajmniej mam taką nadzieję, że to tak szybko nastąpiło, że to jest związane z tym, że te rozmowy są już, że są już jakieś konkretne rozmowy z kimś konkretnym. I to może w takim razie oznaczać, że ta spółka zostanie sprzedana w miarę szybko. No, nie mam jakiejś informacji, czy rzeczywiście jakieś rozmowy, już takie negocjacje konkretne się toczą, chociaż prezes Wisłocki mówił, że są, że jest dwóch, trzech inwestorów, ale myślę, że właśnie takie przyspieszenie tego to jest jakiś sygnał na to, że z kimś rozmowy się toczą, a jakim skutkiem zobaczymy.
Andrzej, jesteś podobnego zdania?
No oczywiście, już od pewnego czasu pan Królewski mówił, że jest trzech inwestorów na oku, toczą się jakieś rozmowy, ale do tego konieczne były uregulowania prawne, a więc no, prawa właścicielskie. No bo ludzie, którzy ratowali Wisłę w ciężkim momencie, no jest normalne, że powinni w dużej mierze być tymi, którzy decydują o tym, czy Wisła zostanie sprzedana i komu. Myślę, że pokazali, że potrafią skutecznie działać w momencie, kiedy ratowali klub i właśnie te prawa właścicielskie scedowane na tą trójkę mogą tylko pomóc.
Myślę, że pomóc mogą też kontakty nie tylko w Polsce, ale i w świecie Jarosława Królewskiego czy Kuby Błaszczykowskiego, bo wiadomo, że chociażby Jarosław Królewski jest znany w tym świecie powiedzmy nowych technologii, a Kuba Błaszczykowski to po prostu znany w Europie i na całym świecie piłkarz.
Tak, no wiadomo, że na pewno ci ludzie, jeszcze nie zapominajmy o Tomaszu Jarzdzińskim, też doświadczonym menedżerze, także na pewno no, ci ludzie mają zdecydowanie większe pojęcie o szukaniu inwestorów i kontaktach biznesowych niż pani Sarapata czy pan Dukat, którzy szukali przez 2 lata i znaleźli potem coś takiego, co mało do klubu nie doprowadziło do upadku, no ale no, tak samo też zachowała się w pewnym sensie Telefonika wcześniej. Ja to się dziwię tak teraz z perspektywy czasu, że Telefonika, która pierwszy raz oficjalnie w 2016 roku ogłosiła, że chce sprzedać akcje Wisły, że nie postąpiła w taki sposób, jak teraz się to robi, czyli nie wynajęła jakichś kompetentnych ludzi, którzy potrafią szukać inwestorów i przez te 2 lata nikogo nie znalazła. No sama znalazła Jakuba Meresińskiego, czyli to świadczy o tym, na jakim poziomie były to poszukiwania, a sytuacja spółki była wtedy jeszcze lepsza i po prostu dziwi mnie to, że właśnie tak, bo nie dziwi mnie to, że pani Sarapata i pan Dukat po prostu tak znaleźli takiego inwestora, jakiego znaleźli. Natomiast dziwi mnie to, że tak potężny zakład jak Telefonika i właściciel no, sprzedała klub Meresińskiemu. No, w tym przypadku myślę, że no tutaj już do powtórki nie dojdzie i to będzie rzeczywiście naprawdę ktoś solidny, który w ten klub zainwestuje i, no i zapewni mu jakąś sensowną przyszłość.
Ja powiem tak, trzeba podziękować przede wszystkim panu Supejowi za te lata, które, no, dzięki którym naprawdę blask Białej Gwiazdy świecił. I ja bym tutaj gdzieś próbował wziąć w obronę pana Cupiała, z tego powodu, że też w Telefonice nastąpiły wówczas zmiany takie własnościowe i nie wiemy, nie znamy szczegółów, jak to wszystko się odbywało, bo większość aktywów przejęła córka.
Ochotę, Wisły nie leżą właśnie, może właśnie, tak bardzo na sercu.
I widać było, że ten ruch to taki trochę desperacki był. Oddać i mieć kłopot z głowy. Tak to można odebrać. I no, że trafiło akurat nie na Meresińskiego, no tutaj gdzieś pewnie pan Cupiał zaufał Markowi Cicce też, który rekomendował pana Meresińskiego jako prężnego biznesmena. No, to okazało się kompletną fikcją.
Także liczymy na to, że Tercetowi Królewski, Jarzdzieński, Błaszczykowski pójdzie nieco lepiej. Rafał Wisłocki zapowiedział... Inaczej, powiedział w wywiadzie, że w Urzędzie Miasta nie brakuje urzędników, którzy rzucają Wiśle kłody pod nogi. Uważacie, że to jest możliwe, żeby prywatnie sympatycy Krakowi utrudniali w jakiś sposób ratowanie Wisły Kraków? Tutaj prezes podkreślił, co ważne, że nie miał na myśli prezydenta Majchrowskiego.
Znaczy, nie wiem, jak odczytałem tą wypowiedź, to bardziej uznałem, że ci urzędnicy są pod wpływem jakichś tam kibiców, że nie oni sami z siebie, tylko że jacyś tam kibice z drugiej strony Błoń starają się na nich wpływać. Nie wiem, ja myślę, że to, te słowa były niepotrzebne, chyba że za tym stoją jakieś konkrety. Pewnie jakieś stoją, bo myślę, że nie mówiłby, nie używałby takich stwierdzeń. No ale nie wiem, czy w takiej sytuacji, jak już są jakieś konkrety, to jak się powiedziało, a to nie lepiej było dopowiedzieć B. Natomiast tak pozostały pewne niedomówienia i myślę, że lepiej było takiego głosu, takiej opinii nie wyrażać, no ale widocznie prezes uznał, że sytuacja jest taka, że można coś takiego powiedzieć. Ja myślę, że w Urzędzie Miasta ja wiem, no generalnie ja się generalnie polityka miasta, urzędu prezydenta wobec sportu, generalnie sportu wyczynowego w Krakowie zupełnie nie podoba. Uważam, że jest... Nie chodzi mi o dawanie pieniędzy na kluby, ale generalnie uważam, że jest to traktowane jako piąte koło u wozu i ja myślę, że to bardziej w tym kierunku krytyka powinna iść, a nie, że tam coś się robi na niekorzyść Wisły, coś na niekorzyść Krakowi. Także, no nie wiem, nie znam szczegółów. Jeśli był jakiś powód, dla którego to powiedział, to powiedział.
No zawsze jakimś podtekstem będzie to, że miasto jest w spółce z Krakowią i niełatwo no, gdzieś tam, może nie oskarżenia, ale o plotki choćby. Nie trudno, znaczy, chciałem powiedzieć, bo no, prezydent by rzeczywiście... wydawało się, że jest zatroskany tym, co się dzieje z Wisłą. Zresztą doradca Janusz Kozioł również. W jaki sposób tam współpracują z trzema klubami, które grają na tym poziomie centralnym, czyli Wisła, Krakowia i Garbarnia. Reklamują miasto na tyle, być może na ile to jest możliwe, jeśli chodzi o zaangażowanie finansowe miasta. No rzeczywiście tu Grzesiu ma rację, bo tak naprawdę gdyby nie to, że inne miasta funkcjonują na wysokim poziomie, partycypują w kosztach utrzymania, to nasza liga by miała raptem 6 drużyn chyba, nawet nie wiem, czy by się uzbierało, bo no, nie da się ukryć, że sporo klubów żyje właśnie dzięki pieniądzom miejskim.
dzięki tym miejskim kroplówkom. Ponad 14 tysięcy karnetów sprzedano, a przed nami kolejne tury sprzedażowe. Wierzysz, Andrzej, że ten rekord liczbowy Widzewa zostanie pobity?
Życzę tego i sobie, i Wiśle, kibicom, żeby dzierżyli palmę pierwszeństwa. Mamy to szczęście, że na Widzewie nie można dokupić już karnetów, bo wszystkie sprzedane. Tam się więcej nie zmieści ludzi. Natomiast no, i tak jest po prostu pospolite ruszenie, niesamowita rzecz. Mało kto spodziewał się, że aż tyle, te 14 tysięcy będzie sprzedane, a jest szansa, że będzie więcej. Bo ja pamiętam, jak ruszyła sprzedaż karnetów, no to optymiści mówili, a jak będzie 7 tysięcy, 8, no to będzie już super. No i pokazali kibice, że jednak poprzez kupno karnetu angażują również własne środki, miejmy nadzieję, w odbudowę Wisły.
Jak to Maciej Stolarczyk powiedział, 22 tysiące inwestorów było na meczu ze Śląskiem Wrocław.
No tak, no w tej chwili każdy kibic, który w ogóle przyjdzie na mecz, kupi bilet, nawet jeśli nie kupił karnetu, ale to już jest w jakimś sensie inwestorem tego klubu i go ratuje.
Oczywiście.
Do tego dochodzą jakieś pamiątki, nie mówię już o tych akcjach, które wykupiono, właśnie o tych karnetach. Także no w tej chwili Wisła, każdego, kto ma ochotę przyjść na mecz i kupić i zapłacić za cokolwiek związanego z Wisłą, to można traktować jako inwestora.
Cesarzowi co cesarskie, Grzesiu, bo ty byłeś pierwszy, który w poniedziałek na gorąco stwierdził, że Kuba był najlepszym zawodnikiem Wisły w tym spotkaniu. Na chłodno podtrzymujesz tę opinię?
Nie wiem. Może rzeczywiście wtedy było na gorąco. Teraz chyba może aż tak tego nie postawił jednoznacznie, natomiast ja na Greku wypatrzyłem w tym meczu pod innym kątem. On nie miał jakichś błyskotliwych akcji w swoim stylu, jemu nie wychodziły jakieś driblingi spektakularne, nie miał też jakichś tam podań tego, czego można było oczekiwać. Natomiast ja u niego, zwłaszcza w drugiej połowie, widziałem straszną, olbrzymią mądrość w grze. On po prostu potrafił takie piłki zbierać, zabezpieczać, podawać bezpiecznie. Wiadomo, Wisła w drugiej połowie grała już praktycznie na utrzymanie wyniku i po prostu w dużej mierze według mnie dzięki niemu nie dała tak do końca się stłamsić Śląskowi i miała takie momenty, że po prostu przy tej piłce była i on bardzo w tym pomagał. Bałem się, że po tych jak zszedł na te ostatnie 10 minut, że to po prostu się posypie. No i rzeczywiście wtedy Śląsk mocno zdominował Wisłę, no ale się udało jeszcze to, jak gdyby udało się ten wynik utrzymać. Natomiast właśnie tu widziałem w tym meczu, że Kuba nie grał umiejętnościami czysto piłkarskimi, bo znaczy on je ma, ale jeszcze nie jest w odpowiedniej formie, natomiast tu wyszło jego ogromne doświadczenie.
Kuba szarpał, ale w odróżnieniu od meczu w Zabrzu, no nie zapominał o defensywie, bo to mu się niestety przeciwko Górnikowi zdarzało.
No to jest bardzo ważne, bo widzieliśmy, jak Kuba zszedł. Była jednak dziura w środku pola i w zasadzie ciężar obrony bramki spadł na obrońców tylko i wyłącznie i bramkarza. Było kilka interwencji szczęśliwych dla nas, nie da się ukryć, ale no szczęście, jak to mówią, sprzyja lepszym. I do tego czasu no, byliśmy, nie było to wielkie widowisko, żeby była jasność, ale byliśmy lepszą drużyną. No, do momentu chyba jak Robak wszedł i tam no, oczywiście, tak jak mówię, mieliśmy trochę farta, ale no, chwała za to, że dosiągnęli piłkarze do końca z tym wynikiem, bo no, troszkę spokojniej można patrzeć w dół tabeli.
Nie wiem, czy bym się z tobą, szczerze powiedziawszy, zgodził, że Wisła była lepszym zespołem, bo ja miałem takie wrażenie, że do momentu, kiedy Wisła zdobyła bramkę z rzutu karnego, to jednak większe, może klarowniejsze szanse miał Śląsk.
Miał Śląsk, tak. No może. Serce wiślackie mówi zamiast głowy.
Z drugiej strony takie wrażenie było, jak ja sobie potem popatrzyłem na te statystyki, to jednak Wisła miała ogromne przewagę choćby w posiadaniu piłki w pierwszej połowie.
Tak, ale
to
musisz...
były, jeśli chodzi o podania, o celność. Natomiast, no owszem, były te dwie sytuacje dla Śląska, jednak one też nie wyniknęły z jakiejś gry. No jedna to była po rzucie rożnym, gdzie się piłka od plewki przypadkowo odbiła i poleciała na poprzeczkę. I druga to był strzał Mączyńskiego z rzutu wolnego. Natomiast z wypracowanych akcji w pierwszej połowie Śląsk według mnie nie miał żadnej. Oczywiście Wisła też nie miała wielu tych sytuacji, ale to nie można powiedzieć tak, że Śląsk sobie stwarzał lepsze sytuacje, bo też ich nie stwarzał. Zresztą tutaj za ten mecz bym chciał bardzo pochwalić defensywę Wisły, bo był to chyba bodaj pierwszy mecz od derbów, który Wisła zagrała na zero.
Się. A było to w ogóle pierwsze czyste konto Mateusza Lisa przy Reymonta, ale do tego sobie wrócimy. Natomiast na chwilę jeszcze co do Kuby. Dla niego to był wyjątkowo trudny, mam wrażenie, też wieczór, no dlatego, że ponad 21 tysięcy kibiców przyszło zobaczyć, jak on sobie po tym powrocie poradzi. Oczywiście to jest bardzo doświadczony piłkarz, ale no nigdy nie wiadomo, jak zareaguje na takie wydarzenie.
Ja myślę, że przede wszystkim ci kibice przyszli podziękować Kubie.
No tak, to było widać.
Bo pamiętajmy oprawę, cudowna.
No moment zejścia z boiska.
I tak jest też. Natomiast no, na Kubę, jakbyśmy chcieli oglądać, myślę, że to Grześ powiedział, będziemy troszeczkę czekać, bo pamiętajmy, że no, długi czas Kuba praktycznie obchodził się bez piłki. Bardzo mało grał w ostatnim czasie i tutaj no, zresztą podobnie jak Sławek Peszko, no. Chociaż absolutnie nie oczekuję od Sławka tyle, ile od Kuby, bo to samo przecież się rozumie, ale myślę, że będziemy mieli jeszcze taką rzeczywistą pociechę na boisku z Kuby. Oprócz mądrości również te rajdy, wygrywanie pojedynków, stwarzanie przewagi, że to będzie udziałem publiczności, cieszyć się z tego.
No wszystko, no też trzeba podkreślić to, że wziął tą odpowiedzialność na siebie przy rzucie karnym, no on nie jest jakimś tam mistrzem, jeśli chodzi o te rzuty karne.
Odpędził demony.
Ale no, wziął odpowiedzialność, zwłaszcza, że tak nie bardzo miał kto strzelać tego karnego, bo w sparingu strzelał Krzysiek Drzazga, nie wykorzystał. Wszyscy pamiętamy, że Wisła wcześniej trzech karnych nie wykorzystała i tak szczerze mówiąc nie było jakiegoś takiego jednego zawodnika, co do którego jak Zdenek Ondraszek, że można mu było w ciemno tą piłkę podać i niech strzela. No on to zrobił bardzo pewnie, wytrzymał też presję. No wyobraźmy sobie, że jakby tego karnego nie strzelił. A tak jeszcze na marginesie, no to nie wiem, co by nie mówić, to właśnie to, że on zdobył tego zwycięskiego gola, to taki, jakiś taki kolejny spektakl w tym roku na Reymonta, bo też to pożegnanie Broszka, gdzie strzela gola w ostatniej akcji, w czerwcu teraz właśnie powrót Kuby, zwycięska bramka, także można powiedzieć, że los ostatnio kibiców Wisły nie oszczędzał, ale wynagradzał ich takimi
magicznymi
momentami, które no, każdy, kto będzie pamiętał do końca życia.
Piękne przywitanie Kuby, ta oprawa trochę przypominająca Kamila Glika, niemniej jednak atmosferą meczu i otoczką poniedziałkowej rywalizacji, no pozytywnie byli zaskoczeni nawet piłkarze z Wrocławia. Udało się coś fajnego zrobić kibicom, Andrzej?
No oczywiście, no to nie ulega wątpliwości, no bo no już dawno nie oglądaliśmy takich obrazków. No tutaj oczywiście przy pożegnaniu głowy i Pawła Broszka to rzeczywiście godne legendy pożegnania, ale coś innego w takim momencie, coś innego. Cieszymy się wszyscy, że dane było Wiśle
przystąpić
do rozgrywek i tutaj no, schodzi wszystko praktycznie na drugi plan. Teraz plan jest oczywiście znaleźć inwestora i no, może odwrotnie nawet, bo być może szybciej się utrzymamy niż znajdziemy tego inwestora. Mam nadzieję, że będzie starannie dobrany ten inwestor i nie będziemy przerabiać tego, co przerabialiśmy.
Trochę trudnego teraz tematu, bo na trybunach było bardzo spokojnie i pytanie, czy to będzie teraz norma?
Myślę, że będzie norma. No, Wiadomo, trybuny to są trybuny, no zawsze ktoś będzie gwizdał, zawsze jakaś grupa osób będzie tam kogoś wyzywać, czy skandować jakieś obraźliwe hasła, no to jest część futbolu na całym świecie, no ja uważam, że wiadomo, na tych kibiców Wisły takich powiedzmy, no bardziej aktywnych, zagorzałych, to sypały się gromy, może częściowo słusznie, chociaż generalnie na stadionie Wisły, wiadomo, dochodziło do, ja nie chcę tutaj bronić, dochodziło do wielu złych rzeczy, flagi, były oprawy i tak dalej, jakieś tam panoszenie się chuliganów, nawet pobicia, ale N-Block na stadionie Wisły aż takich strasznie skandalicznych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu, to zbyt wielu nie było. No, nawet w zeszłym roku te mecze z Lechem Poznań, czy też na samych trybunach nie działo się nic aż takiego strasznego. I ja myślę, że kibice Wisły są dojrzali, ci, którzy teraz przychodzą. Mam nadzieję, że została odsiana ta część ludzi, którzy robili złe rzeczy, którzy nawet prowokowali większość do złych zachowań i że będzie teraz spokojnie. No nie widzę jakichś przesłanek takich, żeby w najbliższym czasie coś złego miało się tam dziać.
No ja myślę, że tak. No, dużo racji w tym, co mój przedmówca powiedział, bo pamiętajmy, że jednak stadion piłkarski, trybuny, to nie jest teatr. Trzeba się jakichś temperamentnych zachowań spodziewać. Ale okej, nie musi to być teatr, ale żeby nie było chleba. I miejmy nadzieję, że wszyscy to sobie wezmą do serca, nawet bad boys tak zwani i no po prostu wszyscy będziemy ciągnęli wózek w tym samym kierunku, żeby na stadionie zapanowała normalność. Ja nie mówię, żeby nie wiadomo czego dokonywać, jakichś cudów, jeśli chodzi o zachowanie i tak dalej, ale chodzi o to, żeby po prostu było normalnie jak na meczu piłkarskim.
Tak, i żeby kibice nie narażali klubu przypadkiem na jakieś kary, prawda, od komisji ligi. Wracając do samego meczu, dramatyczny występ zaliczył Sławomir Peszko. Był szalenie elektryczny, tracił łatwo piłki, faulował. Mogło się skończyć nawet wykluczeniem.
Tak, no, może ja masz takiego określenia nie użył, że to był dramatyczny. No, nie grał dobrze, na pewno nie był jakimś tam wyróżniającym się zawodnikiem, ale też no nic takiego strasznego nie zawalił. No miał jedną sytuację,
no gdzie, Paweł Gil okazał się...
gdzie mógł podać, mógł lepiej strzelić. No, no pewno no dużo walczył, dużo biegał. Nie grał pół roku w piłkę. Też to nie jest, nigdy nie był zawodnik, który jakoś imponował umiejętnościami. On zawsze imponował dynamiką, motoryką. No myślę, że tego mu jeszcze trochę brakuje i musi jakiś rytm złapać. Ja nie mam wielkich oczekiwań wobec Sławomira Peszki. No, na pewno pewnie się przyda Wiśle przez te pół roku, natomiast no, nie sądzę, żeby można z nim było wiązać jakieś nadzieje na przyszłość.
A ja od piłkarza, który pobiera takie pieniądze, jednak mam trochę oczekiwań.
No i tak zszedł z tych, co pobierał w Gdańsku, z tej wysokości, ale no rzeczywiście, Sławek to jest piłkarz bazujący na tym, co wybiega. Tak naprawdę na szybkości, jeśli jest dobrze przygotowany. Natomiast atuty piłkarskie u niego schodzą jednak w cień. Jeśli nie jest motorycznie fit na 100%, no to podobne odczucie mam, że jakoś wielkich oczekiwań od Sławka nie mam. Całe szczęście, że został bardzo dobrze przyjęty, bo już można się było różnie. Pamiętamy, jak nie grał w Wiśle, nie był w Wiśle, no to jakie inwektywy szły pod jego adresem. Bałem się, że no oczywiście.
Ale tam, z kibicami tak jest, Andrzej, że...
Łaska kibica na pstrym koniu jeździ, tak?
Dokładnie, a poza tym inaczej traktujesz gościa, jak już jest w twojej drużynie.
Wiadomo, oczywiście to się też nie ma co dziwić, ale, tak. ale generalnie naprawdę, myślałem, że będzie więcej głosów niezadowolenia, jeśli chodzi o kibiców, ale jest okej. Okay. Miejmy nadzieję tylko, że właśnie Sławek złapie tą swoją 100% dyspozycję i dobrze wkomponuje go w zespół Maciej Stolarczyk.
Ja myślę, że teraz On nie zagra w najbliższym meczu z Lechią Gdańsk. Ma takie 2 tygodnie przerwy. Jak gdyby można mu będzie jakiś taki mały mikrocykl przygotować, bo on też, przypomnijmy, zaczął przygotowania później. Dojechał do zespołu w trakcie obozu w Turcji, także taki tydzień na przykład jakiejś indywidualnej pracy nad motoryką może mu pomóc.
Andrzej, ty rozmawiałeś z Wojtkiem Kwietniem na temat tego, że będzie finansował pensję Sławka? Nie odradzałeś mu tego?
Nie, ja wcześniej nic nie wiedziałem, szczerze mówiąc.
Aha, dowiedziałeś się już.
Tak,
po fakcie.
Gdzieś po fakcie, no ale no, po prostu tego się można było spodziewać, że klub tego może nie udźwignąć i będzie próba znalezienia jakiegoś dobroczyńcy.
Nie, no to jest szlachetne zachowanie, ja doceniam, tylko pytanie, czy nie można było znaleźć jakiegoś innego piłkarza za
takie pieniądze. Ja myślę, że to też trochę względy osobiste decydowały, bo wiem, że Wojtek lubi
takich piłkarzy.
Sławka.
Aha, tak.
Tak, znają się i lubi. Zawsze go, zresztą nawet jak nie grał, nie był go jeszcze w Wiśle, to uważam, że to jest dobry zawodnik. Jak na naszą ligę, absolutnie wystarczy, żeby być wzmocnieniem Wisły.
Rozumiem. Natomiast moim zdaniem akurat to, że Peszko w Gdańsku nie zagra, to nie będzie duże osłabienie dla Wisły. Przynajmniej w takiej formie. Ja nie twierdzę, że Sławomir Peszko za chwilę nie zacznie grać nieco lepiej. A odnosząc się jeszcze do wpisów, które czytałem na Twitterze na swój temat, to powiem tylko, że nie prowadzę żadnej nagonki, tylko że jeżeli piłkarz gra źle, to ja mówię, że gra źle, nie zamierzam go głaskać. Teraz przed nami krótka przerwa reklamowa. Proszę pozostać z nami.
Słuchasz Weszło FM.
LVBet jest legalną firmą bukmacherską. Hazard związany jest z ryzykiem. Udział w nielegalnych grach hazardowych może być karalny. Dlaczego wam to mówimy? Bo nie możemy namawiać was do obstawiania w LVBet. Nie możemy was zachęcać do odbierania dedykowanych bonusów. Nie możemy też obiecać, że gdy będziecie u nich grać, to staniecie się piękni, bogaci i znikną wasze życiowe problemy. Jedyne co możemy zrobić, to poinformować, że LVBet jest sponsorem Weszło FM. I to dumnym sponsorem. LVBet. Łączy nas pasja.
Słuchasz Weszło FM.
I jesteśmy ponownie. Zmienimy sobie trochę biegun i teraz trochę pochwalimy, bo kolejny znakomity występ zanotował Mateusz Lis. Kapitalna interwencja przy wspomnianym już strzale Krzysztofa Mączyńskiego z rzutu wolnego. Dla mnie mimo wszystko, będę się upierał, to jest kluczowa sytuacja w pierwszej połowie, bo gdyby Wisła jednak gola straciła, to wcale nie musiałoby być tak różowo.
Nie, to był generalnie mecz do jednej bramki, można powiedzieć. No, podejrzewam, że jakby strzelił Śląsk pierwszy gola, to by wygrał. Zrobiła to Wisła, wygrała Wisła. Także to była jakaś ważna interwencja. To była chyba 13 minuta. Ja nawet zwracałem uwagę ostatnio trenerowi Stolarczykowi, że Wisła źle wchodzi w mecze, bo straciła w pierwszym kwadransie 8 bramek, najwięcej w lidze. I on mówił, że jest to jakiś problem, to wchodzenie w mecz. I...
Ale ja miałem takie wrażenie, swoje też się przyglądałem w pierwszym kwadransie, że oni faktycznie są bardziej skoncentrowani. No że po tych twoich słowach faktycznie Maciej Stolarczyk im zaordynował, żeby oni bardziej poważnie podeszli do tych pierwszych 15 minut. Mówię całkiem serio.
Nie, no myślę, nie przeceniajmy moich słów. Trener ma analizy swoje i na pewno im to mówił bez mojego przypominania, tylko sam zwrócił na to uwagę. No ale to był jakiś problem, no bo to widać było w Zabrzu i jak się traci tak szybko, to jest najwięcej w lidze, 8 bramek. Tam na przykład Arka ma chyba 1 w pierwszym kwadransie straconą, no ale to już mniejsza z tym. Także no Mateusz, naprawdę to był jego solidny występ, taki mały minus, tym razem troszkę gorzej nogami grał, miał takie ze 2 nieudane wykopy, przy czym ja go o tyle usprawiedliwiam, że on był przyzwyczajony jesienią, że większość piłek grał na Ondraszka, który...
I takie dalekie wykopy były
łatwiejsze.
A teraz tak szczerze mówiąc, to on za bardzo nie ma do kogo kopać takich długich piłek, bo z przodu po prostu nie ma zawodnika, który weźmie stopera na plecy, go przestawi, przyjmie piłkę i odegra.
Ale no, tym, co powinien dobrze robić, dobrze robi Mateusz w ostatnim czasie, kiedy grał. Bo pamiętamy wejście w sezon, to tak czasami z duszą na ramieniu żeśmy do meczów podchodzili. Brak mu było pewności, co się dosyć szybko zmieniło.
Tak.
I był naprawdę bardzo, bardzo mocnym punktem drużyny. No i może mieć Wisła również finansową pociechę z tego, że
zysk może być i to bardzo szybko. Aż dziw bierze, że było to dla niego dopiero pierwsze czyste konto przy Reymonta w karierze, ale to też pokazuje to, co zwróciłeś, Grzesiu, uwagę, że gra defensywna Wisły w tym sezonie, przynajmniej do tej pory, to nie był jej wielki atut.
Czy to był atut w pierwszej części sezonu, potem się to tak załamało gdzieś, ja wiem, no, od derbów.
Bo w meczu z Legią może.
No, już wtedy były 3 bramki, potem prawie w każdym meczu 2 albo 3 gole tracone. Także tu się wtedy zrobił problem, bo w pierwszej fazie sezonu Wisła miała jedną z najlepszych defensyw w lidze. Znaczy najskuteczniejszą, nie wiem czy najlepszą, no ale najskuteczniejszą.
W ogóle nie była też najskuteczniejszym, jeśli chodzi o strzelanie bramek zespołem.
No ale to wtedy mogły takie czynniki, no wiadomo, że w połowie sezonu już się zaczęły te problemy finansowe nawarstwiać. No, zdajemy sobie sprawę, tam zawodnicy walczyli, oczywiście grali, ale no, nikt nie powie, że to się nie odbijało na dyspozycji drużyny. Także no, tutaj za ten mecz generalnie można pochwalić Wisłę za grę w obronie i całej formacji obronnej.
Inna sprawa, że jesienią Wisła wychodziła z założenia, nieważne ile stracimy, ważne, żebyśmy strzelili o 1 gola więcej. Postęp w stosunku do meczu w Zabrzu zaliczył także Patryk Plewka.
No tak, to był jego całkiem niezły mecz. Tam w statystykach w Instacie chyba 2. miejsce zajął w drużynie właśnie po Lisie. No mi się w tym meczu podobał. Jedyne zastrzeżenie to mam taka akcja w końcówce, gdzie bardzo ładny taki rajd zrobił i oddał taki strzał, podanie do bramkarza. Mógł ten strzał być lepszy, a mógł jeszcze podawać do... Chyba tam Burliga był bardzo dobrze ustawiony, tak chyba troszkę mu się zagotowała głowa, albo mu się już zrobiło ciemno przed oczami i tak to wyszło, ale generalnie to był jego na pewno najlepszy mecz w Wiśle.
No, gdybym dostał to pytanie, kto był najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o zawodników z pola, to ja bym wyróżnił właśnie Plewkę. Naprawdę, bardzo przyzwoity mecz. Wiemy, że to początki dopiero tak naprawdę start w taką dorosłą piłkę. Być może, że na dłużej zagości w składzie.
No zobaczymy, jak wskoczy Wukan Sawicewicz, bo to jest, myślę, rywal Plewki, jeżeli chodzi o miejsce w składzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. W tych pochwałach nie może umknąć Matej Palczyć. Wielu położyło go na stosie po pierwszym meczu w Zabrzu, a w poniedziałek, przynajmniej moim zdaniem, był silnym punktem tej drużyny.
Ja nie wiem, czemu go tam miano kłaść na stosie. No, tam cała drużyna zagrała słabiej.
Palcić... Ale pamiętasz tę akcję prawą stroną, patrząc z perspektywy.
Palcić bardzo fajnie się w sparingach prezentował. Wygrał rywalizację z Burligą, to widać wyraźnie, że ją wygrał i... Myślę, że to jest zawodnik, w którego Wisła powinna inwestować. Jest to jeszcze w miarę młody zawodnik, ma kontrakt dłuższy, także na pewno ma jakość, która na Wisłę jest teraz wystarczająca i myślę, że nawet na przyszły sezon. Ja myślę, że tutaj po odejściu Bartkowskiego nie ma jakiejś wielkiej straty na razie.
Ja bym podkreślił też bardzo dobrą grę jego przeciwnika po jego stronie. Myślę to o Jimenezie, który oprócz tego, że schodził do środka, robił dużo, to również na swojej stronie dużo kłopotu sprawiał. Nie mógł się momentami odnaleźć.
No tak, czyli jednak w Zabrzu przeciwnik był trudniejszy niż Mateusz Cholewiak przy Reymonta. Z urazem spotkanie zakończył Marco Kolar. Wiemy, że to nie będzie szczególnie ciężki uraz, przynajmniej wszystko na to wskazuje, ale gdyby był, no to byłby poważny problem, bo zdrowych i gotowych do gry napastników w kadrze Wisły poza Krzysztofem Drzazgą nie ma.
Nie, no to byłby duży problem, gdyby go zabrakło, chociaż on był jednym ze słabszych piłkarzy według mnie w pierwszej połowie Wisły.
Ja się zgadzam.
Natomiast no, tu właśnie, bo tak mówimy o tych wyróżniających się zawodnikach,
tak.
Chciałem o Drzazdze wspomnieć, bo dla mnie w pierwszej połowie to był najlepszy piłkarz Wisły i on mi się bardzo podobał, gdy wracał, takie odbiory miał niekonwencjonalne. wypracował sytuację Kubie Błaszczykowskiemu na początku meczu właśnie przez taki odbiór. Tutaj wywalczył rzut karny, także miał też sytuację, taką akcję, po której Kolar mógł strzelić, w zasadzie z 3 metrów nie trafił w piłkę. Także on grał właśnie jako ten cofnięty napastnik bardzo fajnie. Natomiast gdy w drugiej połowie już grał na szpicy jako ten wysunięty, to już mu było zdecydowanie trudniej, bo to zresztą Tomasz Tułacz podkreślał, że to nie jest dziewiątka i on nie, na dziewiątce nie będzie grał.
Radzi na całej szerokości
dlatego
pracuje.
Brak tego, ewentualny brak tego Kolara w Gdańsku to może być duży problem dla trenera Stolarczyka.
Ale ja nie mam przekonania, że Kolar to jest dziewiątka, ale wywołaliście drzazgę. I chciałem powiedzieć, że jemu na pewno pomogła jesień w Puszczynie Połomice w pierwszej lidze, bo to jest jednak trochę inny piłkarz niż ten, który występował w Wiśle jeszcze za ostatnich jego występów.
No na pewno tak. Na pewno widać, że jest ograny, bardziej pewniejszy siebie zdecydowanie. No tu moje faux pas, że nie wymieniłem go razem z Plewką, bo rzeczywiście Grześ ma rację, że to był no, jeden z najlepszych piłkarzy. I on miał dużo swobody też u trenera Tułacza i faktycznie absolutnie zgadzam się z trenerem Tułaczem Tomkiem, że nie jest to klasyczna dziewiątka. No, zresztą to nie ma, on nie ma też warunków takich fizycznych. Za dobrze gra przodem do bramki. Znaczy, no, lepiej się czuje, nie? Atakując z głębi. I no, na pewno takie czasami terminowanie w pierwszej lidze tylko z korzyścią dla piłkarza, ale również dla klubu, który na siłę kurczową nie trzyma tego piłkarza, tylko daje mu gdzieś tam ten krok do przodu, naprzód postawić, wypożyczając go może klasę niżej, ale dostaje innego zawodnika.
Jeszcze, bo ja jeździłem na mecze Puszczy, oglądałem większość tych meczów przynajmniej u siebie i dla mnie jego gra nie jest zaskoczeniem, bo ja po prostu to widać było, jak on dojrzewa piłkarsko i że on technicznie na przykład Puszczę to przerastał. No, w ogóle o klasę wyżej od wszystkich tam piłkarzy, którzy grają, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne. I to, że on sobie dawał nawet radę w takiej lidze fizycznej, jaką jest pierwsza liga, to byłem przekonany, że on jest już w tej chwili na etapie takim, żeby spróbować sił w Ekstraklasie i powinien sobie poradzić.
No ale zwróćmy uwagę, w Mielcu, bo był przecież wypożyczony do Stali Mielec, jeszcze było tak jakby troszeczkę za wcześnie dla niego. Zebrał jakieś doświadczenia, może nie kosztem dobrych ocen, ale na pewno mu się to przydało w dalszym ciągu grania i rzeczywiście jest to pracowity chłopak, skromny i myślę, że takich ludzi nam potrzeba.
Kamil Wojtkowski, który zmienił Kolara i tak wystąpiłby. Tak, fryzurę. No tak, ja wiem, że ty jesteś wyczulony na wygląd Kamila Wojtkowskiego, jego zdjęcia w sieci.
Nie, ja nie, w żadnej sieci nie.
Chciałem o czymś innym. Chciałem akurat o tym, że on i tak wystąpiłby przeciwko Lechii, bo zabraknie Sławomira Peszki, a myślę, że dla Rafała Boguskiego to mogłoby być jeszcze za wcześnie na występ od pierwszych minut.
Nie, no ja myślę, że Rafał to Boguski to jeszcze nie jest brany w ogóle pod uwagę przy jakimkolwiek graniu, natomiast no dla Wojtkowskiego to będzie szansa, no jeśli zagra dobrze w Gdańsku, no to może to miejsce wywalczyć, no Wisła na pewno będzie w pewnym momencie w niego inwestować, bo on dzięki zmianom w przepisach będzie w przyszłym roku młodzieżowcem.
Tak, czyli, to jest rocznik
90. Czyli no, on, to jest w interesie klubu, żeby on już teraz łapał doświadczenie, no bo w przyszłym roku będzie musiał grać on albo Plewka. Wiadomo, że trzeba mieć 2-3 ludzi, młodzieżowców do grania, także on ma przed sobą dużą szansę. Mi się u niego nie podobają tylko tyle, że dla mnie on po prostu dokonuje często złych wyborów na boisku. Po prostu fajnie prowadzi piłkę, zamiast podać w lewo, podaje w prawo. Nie wiem, trochę mi takiej jego, u niego takiej inteligencji
niebezpieczne jest to, jak będzie grał na prawej stronie, jak będzie no. w prawo podawał. No,
i troszkę mam obawy, bo tak na tego Peszkę pomstujemy, ale tak troszkę mam obawy przed tym, jak on na tym skrzydle będzie sobie z pomaganiem bocznego obrońcy radził w Gdańsku.
No, zawsze można jeszcze poszukać innej opcji, ale tam jemu, wydaje mi się jednak najbardziej.
Czy jemu będzie chciało się tak jak Peszko, nawet z narażeniem zdrowia przeciwnika, jeździć po na tyłku?
No to akurat nie myślę, że nawet sztucznie przesuwając Łukasza, a Bury nie gra.
Tak, ja, nie, no właśnie.
Pomyliłem się oczywiście. No, często grywał na boku Krzysiek Dżazga. Być może, że tutaj coś trener pokombinuje, grając, jeśli Kolar będzie zdrowy, jednym napastnikiem tylko. No, zobaczymy. No. Dlatego Maciek jest trenerem. My się nie musimy za bardzo o to martwić.
A jak ta zmiana wam się, panowie, w poniedziałek podobała? I nie pytam o zmianę fryzury. Jak się ta zmiana Kamila Wojtkowskiego podobała, te jego 45 minut?
Tak, mieszane uczucia mam mimo wszystko. On już dostawał kilka razy szansę. Bardzo rzadko mu się zdarzało wykorzystać te szanse. Wiemy, że uchodzi to ten zawodnik za wielki talent, ale no czasami trzeba sprzedać i nie tak skrzętnie chować tę umiejętność.
Miał tu jedną okazję, taki strzał oddał, niezbyt dobry, za lekki. No, ja oczekiwałem od niego, że w tych sytuacjach, gdy już było dużo miejsca, gdy Śląsk już atakował, że jakąś tam kontrę rozprowadzi groźną, a tak chyba nie było. No może tam z jedną, z raz, czy dwa. No, więcej oczekiwałem właśnie, jeśli chodzi o takie jego wyjścia do przodu, że jakąś tam jedną czy dwie akcje fajnym
podaniem. Dynamiki
więcej
w tym wszystkim. Próby driblingu. To jest zawodnik, który powinien robić jednak przewagę. No.
Padło w poniedziałek na pomeczowej konferencji pytanie o kreatywność tej drużyny. Ja chciałbym trochę ten temat pociągnąć, bo mnie to zainspirowało, powiem szczerze, do przemyśleń. I trochę powtórzę za Michałem Białymskim z Interi. Czy w kadrze tego zespołu są piłkarze, których stać na trochę mniej jednak siermiężny styl gry?
Znaczy, w środku pola nie widzę. No, wiadomo, Patryk Plewka może być takim piłkarzem. On w juniorach, w młodzieżowej piłce był ofensywnym pomocnikiem. Tu go tak najpierw próbowano bardziej jako defensywnego. Teraz dostał więcej tych zadań ofensywnych, ale ani Basza, ani Patryk nie są to jeszcze piłkarze na poziomie ekstraklasy, którzy by zaszokowali jakimś przeszywającym podaniem, jakimś driblingiem, strzałem, czymś niekonwencjonalnym. No, Wisła stara się atakować skrzydłami. Przeciwnicy też to wiedzą, blokują tego Kubę, tam podwajają. Ciężko jest się przez te skrzydła przebić, a nawet jak się ktoś przebije, to nie ma w polu karnym napastnika, który by to skończył jakąś centrę. Także tu, jeśli chodzi o taką kreatywność, to nie spodziewam się, żeby na wiosnę Wisła osiągnęła taki poziom efektowności, jak było to w meczu z Lechią Gdańsk, czy z Lechem Poznań, czy z Legią Warszawa. Po prostu nie ma takich piłkarzy w tej chwili. Wisła w tej chwili punkty musi zdobywać solidną defensywą, bez popełniania błędów i wykorzystywaniem no, pół okazji, które się uda stworzyć.
Ja powiem tak, no, żeby te skrzydła uruchomić i uskutecznić, to jednak trzeba skomasować tych przeciwników w środku, żeby się otworzyły korytarze. No i ja się tu zgadzam w pełni, że brakuje nam tego, takich piłkarzy. No, Basza tego meczu nie zaliczy na pewno do jakichś swoich wybitnych spotkań.
No solidnie, defensywnie.
No ale miał sporo strat, jak dla mnie, bo jak grasz tak bezpieczną piłkę, to nie możesz tak źle strat, nie?
To sytuacja z Robakiem po jego podaniu.
Tak, że tutaj, no okej, okay, no to jest zawodnik, który nam gdzieś tam od tyłu może gwarantować rozegranie, ale właśnie, no ja bym, no chciałbym, żeby się pokazał właśnie Wojtkowski, taki zawodnik, który może grać za napastnikami też i on trochę po prostu tej kreatywności wprowadził.
No właśnie, bo ja powiem szczerze, że jeżeli w kimś miałbym pokrywać nadzieję, to chyba właśnie w nim, bo ja rozumiem, że Wisła jest w trudnej sytuacji i punkty są ważniejsze od stylu, ale chciałbym zostać dobrze zrozumiany, to jest po prostu ciekawy temat do dyskusji, czy faktycznie jest w tym zespole taki potencjał. Nie wiem, może Marko Kolar, tylko znaczy, on akurat ma problem, żeby swój potencjał w meczach pokazać.
Właśnie, bo w tych sparingach było trochę takich zalążków fajnej współpracy Drzazgi z Kolarem. Oni takie dwójkowe akcje robili, nawet bramki z tego padały. Tutaj jak gdyby Marko Kolar na razie nie, nie przełożył tego, co pokazywał w sparingach na ekstraklasę. Wiadomo, że to jest wyższy poziom, lepsi rywale, bo Drzaska jak gdyby w tym meczem ze Śląskiem pokazał, że może to robić, natomiast Marko jeszcze nie. I tu jest jakaś rezerwa, że ten duet tych zawodników może czymś niekonwencjonalnym zaskoczyć, jakimś rozklepaniem obrony rywala. No i nie wiem, no czekajmy jeszcze na tego Sawiczewicza. Może to będzie jakiś taki czynnik, jakiś dodany do tej drużyny, który coś tam sprawi, że będzie się na tą grę patrzeć z większą przyjemnością, no bo na razie naprawdę, no trzeba te punkty wyszarpywać i tyle, no. Kuba może jeszcze dojdzie do lepszej formy, też to...
No, ale tu mówimy o takiej kreatywności, czyli no, żeby Kubę wykorzystać i Peszkina, to jednak trzeba jednak w środku trochę pograć. No, też Krzysiek Dżazga jest bardziej takim, no, fałszywą dziewiątką niż dziesiątką, tak? Ale no, trzeba by było może spróbować jednak... no, ja myślę, że Maciek i tak ma cierpliwość do Wojtkowskiego, ale być może dostanie jeszcze może w dłuższym wymiarze, żeby nabrał tej pewności, żeby no bo jak się boisz, to niewiele z tego wyniknie. No, żeby być kreatywny, musisz być odważny.
Tak, no tutaj po prostu no nie ma na razie następcy Imaza, no. Ten zawodnik wyjęty z tej drużyny sprawił, że ona straciła, nie wiem, 70% kreatywności w środku pola.
Na razie nie zyskała ich Jaga, bo Jesus jest kontuzjowany. Arcytrudny wyjazd do Gdańska przed Wisłą, który zaczyna serię, no przynajmniej na papierze, bardzo ciężkich meczów, bo to są mecze u siebie z Pogonią, na wyjeździe z Koroną, u siebie z Krakowią, która ostatnio imponuje formą, mecz z Legią, który zawsze jest ciężki też u siebie, także te najbliższe mecze Wisły, no to nie jest terminarz usłany różami.
Terminarz był znany już przed sezonem, dlatego tak strasznie ważne było to zwycięstwo ze Śląskiem. No, jakby tych trzech punktów się poniedziałek nie dopisano, to naprawdę ten każdy mecz byłby walką o życie i taka ewentualna kolejna porażka w Gdańsku, czy potem z Pogonią, to by wpędziła ten zespół w pętlę taką, jak kiedyś było 7 porażek z rzędu, gdzie ta drużyna po prostu przegrywała mecz za meczem i ciężko było się z tego wydostać. Tutaj jest ten oddech taki, że po prostu ten dół tabeli, na razie ten dystans jest bezpieczny i jakieś te porażki w tych meczach można wkalkulować i wiadomo, że wszyscy jeszcze marzą o tej ósemce, o tej walce o ósemkę, jednak ja jestem zdecydowanie zwolennikiem patrzenia na to, co z tyłu w tym sezonie, niż to, co
uprzedziłeś
jest przed.
Moje pytanie. Sądzicie, że ten zespół wejdzie nie dokonując wzmocnień do ósemki? Andrzej?
To jest wszystko możliwe.
Bo to jest Polska Ekstraklasa.
No właśnie. No, jeśli popatrzymy różnice punktowe w górę, no to są prawie żadne, nie? I tak naprawdę... No ale no, nie dał się ukryć, że no, tylko w wypadku, kiedy gra Wisły no, będzie lepsza. Zdecydowanie.
Znaczy ja jestem zdecydowanie pesymistą, jeśli chodzi o grę w ósemce, a was przede wszystkim nawet nie patrząc na grę Wisły, tylko na grę przeciwników, bo powiedzmy sobie, w tej chwili o ósemkę walczy 10 zespołów, a te zespoły takie najbardziej, z którymi Wisła walczy, czyli Krakowia i Zagłębie Lublin, no, zaczęły sezon świetnie, są w bardzo dobrej formie i tu po prostu no, ciężko będzie z nimi wygrać tą rywalizację. No, tak szczerze mówiąc, nie widzę za bardzo, kto z tej ósemki mógłby wypaść. No,
ja też, ja też mam takie
miejsce
wrażenie.
Miejsce jest jedno i ja myślę, że w tym roku w ogóle będzie potrzebna rekordowa liczba punktów do tego, żeby do ósemki...
Ja nie wiem, czy ty patrzyłeś w te moje notatki, bo ja to jest kolejny wątek, który chciałem poruszyć, że te magiczne 40 punktów, które starczały w zeszłym sezonie, no to w tym sezonie to będzie za mało.
Według mnie też będzie za mało. Były sezony, że tam nawet chyba 38 wystarczyło do ósemki, a w tym sezonie myślę, że 42 to będzie minimum. Takie 42-3 punkty. No, wiadomo, że to się różnie może ułożyć, ale na razie wszystko na to wskazuje, że tak trzeba będzie punktować.
No ale tak, jeśli popatrzymy na drużyny, które super falstart zaliczyły, i będzie zjazd w dalszym ciągu, to różnie może być. Chociaż nie życzę tego Adamowi, broń Boże. Ale no, jeśli tam się też coś nie poprawi, to no, dlaczego nie?
Tak,
wszystko jest możliwe.
Ja zakładałem przed startem Lecha jako pewniaka w ósemce, natomiast w tej chwili, no, po tym co zobaczyłem, to tak? Wcale bym się nie zdziwił, jakby to właśnie z tej ósemki Lech wyleciał, a wskoczyła Krakowia i Zagłębie.
No bo na razie grają o niebo lepiej, no, tak. No naprawdę. I Piast, i Korona, i tak, no, tak. Zagłębie bardzo dobry start, gdzie pochpiło sprawę jesienią. Pasy, coraz szósty mecz, zwycięstwo, no więc tutaj jak szukać już kogoś, no to szukać tam, gdzie no, lekki smrodek się robi.
Przed nami w ogóle bardzo ciekawa kolejka w Ekstraklasie. Będzie potyczka Lech-Legia, będzie mecz Lechia-Wisła, będzie także spotkanie będącej na fali już tu wywołanej sąsiadki z drugiej strony Błoń z Jagiellonią. Ale jak panowie obstawiacie mecz, który odbędzie się w Trójmieście? Czy to jest waszym zdaniem takie pewne zwycięstwo Lechii, czy jednak tutaj jakaś szansa na punkcik Wisły tli się wam w głowie? Krzysiu,
wyrwę się do tablicy. W szkole to rzadko się zdarzało, ale muszę powiedzieć tak. Bardziej bym się obawiał, gdyby Lechia grała w Krakowie. Bo no, jeśli popatrzymy, pierwszy mecz wygrany szczęśliwie. Mówię o wiośnie. Szczęśliwie z Pogonią Szczecin. Natomiast bardzo dobrze rozegrany mecz z Koroną, która no nie jest frajerem, trzeba sobie jasno powiedzieć, bo gra naprawdę ciekawą piłkę, ale Lechia no prezentowała się naprawdę bardzo dobrze. I tutaj upatruję, jednak mimo wszystko, jeśli będzie konsekwencja w grze, dyscyplina, jeśli chodzi o grę obronną,
no przede wszystkim,
może uda się coś ukuć. Ewentualnie, no pewnie z jednego punktu też byśmy wszyscy byli zadowoleni.
No w przypadku Wisły też, no remis brałbym w ciemno przed meczem, natomiast no nie wiem, jeśli Lechia zagra tak jak w Kielcach, to będzie ciężko, no chyba, że będzie dalej tak nieskuteczna i nawet rzuty karne będzie marnować, ale no Lechia ma ogromny potencjał ofensywny, natomiast no myślę, że może się coś tam Wiśle uda, jakaś jedna kontra. Na pewno jestem przekonany, żeby w ogóle myśleć o jakiejś zdobyczy punktowej, trzeba jakąś bramkę zdobyć.
To już wszystko na dzisiaj. Moimi gośćmi byli Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Iwan, ekspert Weszło FM, mistrz Polski z Wisłą Kraków z 1978 roku. Również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję również Kamil Kania. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.